Drodzy siostry i bracia, pozwólcie, że rozpocznę od pewnego obrazu. W katedrze pod wezwaniem świętego Bawona w pięknym belgijskim miasteczku Gent znajduje się ołtarz pochodzący z XV wieku autorstwa dwóch braci, Huberta i Ivana Van Eyck. Ołtarz ten jest określany jako ołtarz gandawski albo adoracja mistycznego baranka. Składa się z dwóch rzędów tablic. W górnym rzędzie, po stronach zewnętrznych, możemy zobaczyć wizerunki najpierw pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Później, trochę bliżej środka, również w tym górnym rzędzie, znajdują się wizerunki aniołów, archaniołów. Jeszcze bliżej środka znajduje się wizerunek Jana Chrzciciela, z drugiej Maryi. A w samym środku górnego rzędu mieści się wizerunek, który z jednej strony przypomina Jezusa Chrystusa na pierwszy rzut oka. Kiedy się chwilę zastanowimy, wydaje się, że ta osoba to Bóg Ojciec i tak naprawdę nie da się rozstrzygnąć, kim jest ta postać. W drugim rzędzie tego fascynującego ołtarza, znowuż po dwóch stronach zewnętrznych, znajdują się tablice przedstawiające ludzi tamtych czasów. Z jednej strony to pielgrzymi, pustelnicy, z drugiej strony to rycerze, żołnierze, władcy ówczesnego świata. Ale to, co jest najważniejsze w tym ołtarzu, w tym obrazie, to część centralna, zajmująca tak naprawdę największą część całego ołtarza. To znany z Apokalipsy wizerunek baranka, który oddaje swoje życie za cały świat. Na ołtarzu znajduje się baranek, a dookoła niego aniołowie, archaniołowie i wszyscy ludzie, którzy znajdują się na tych zewnętrznych tablicach, zmierzają do tego ołtarza, gdzie ma być sprawowana, gdzie jest sprawowana wieczna liturgia. Na tym ołtarzu znajduje się około 200 postaci. Dlaczego od tego zaczynamy? Chyba powód jest oczywisty. Żeby uzmysłowić nam wszystkim, że liturgia jest czymś najważniejszym, czymś najpiękniejszym, w czym możemy uczestniczyć. Dlaczego? Ponieważ my przez wszystkie liturgie ziemskie dążymy do liturgii. Mówi się przecież, że wieczność to będzie jedna wielka liturgia. Słowem moglibyśmy powiedzieć, jesteśmy dziś uprzywilejowani w tym temacie, mówiąc, kiedy możemy spoglądać na coś, do czego zmierzamy. Coś, co jest nam wszystkim dane. Coś, rzeczywistość, która jest dla nas wszystkich. Sobór Watykański II, pozwólcie, że trochę spróbuję takiego światła na to wszystko nam dać. Sobór Watykański II, a zatem trwający w XX wieku, podkreślił, przypomniał nam na nowo znaczenie liturgii. Mówiąc, nie będę cytował całego dokumentu, bo dokumenty zawsze są trochę takie skomplikowane i nie zawsze łatwe do słuchania i czytania. Ale dokument ten stwierdza, konstytucja o liturgii mówi tak, że liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała moc. Jest źródłem i szczytem. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy, stawszy się dziećmi Bożymi, przez wiarę i chrzest schodzili się razem wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze i pożywali wieczerzę pańską. Tyle cytatów. Siostry i bracia, i wracam do tego obrazu, który pokazuje nam już liturgię jako cel, do którego zmierzamy, ale jest jednocześnie źródłem, poprzez które my do tego celu zmierzamy, do którego się przygotowujemy. Postawić należy sobie jednak ważne pytanie. Dlaczego akurat liturgia jest tak uprzywilejowana? Co takiego nadzwyczajnego jest w liturgii, że ona stała się uprzywilejowana? I tutaj, o czym dobrze wiemy, musimy pamiętać, że źródłem całej liturgii chrześcijańskiej jest nic innego jak wydarzenie ostatniej wieczerzy. To tam Chrystus, zostawiając nam siebie pod postaciami chleba i wina, daje nam liturgię, daje nam możliwość kultu wyjątkowego, dzięki któremu jest obecny z nami. Powiem na marginesie, że liturgia nie zawęża się do Eucharystii, bo mamy wiele form, ale nie chcę tego dziś dotykać. Ale najważniejsza, ponieważ jest źródłem, jest właśnie Eucharystia. Eucharystia ustanowiona w czasie ostatniej wieczerzy, Eucharystia chciana przez Jezusa Chrystusa. My dobrze znamy te fragmenty Ewangelii opisujące ustanowienie Eucharystii. Ale pozwólcie, że przytoczę chyba taki najbardziej esencjalny fragment, który znajduje się w liście do Koryntian w rozdziale 11 i który tak krótko informuje nas o Eucharystii. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Opis ten ukazuje nam to, co esencjalne w liturgii. Punktując bardzo krótko, możemy powiedzieć, wyliczając to wszystko, co uczynił Jezus Chrystus. Wziął chleb, dzięki złożył, połamał, dawał uczniom, mówiąc: wziął kielich, dzięki czynił, dawał uczniom, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. A zatem Eucharystia to posłuszeństwo nakazowi Jezusa Chrystusa i czynienie to, co On uczynił. To jest jakby definicja Eucharystii. My jesteśmy posłuszni nakazowi Jezusa Chrystusa, czyniąc to, co On uczynił. To się zmienia, to ewoluuje, ale istota pozostaje niezmienna. W kontekście uroczystości, które w tej parafii obchodzicie, czyli 80. rocznicy utworzenia, poświęcenia tego kościoła, warto sobie zaznaczyć, że uświadomić, że pierwsze wieki chrześcijaństwa nie mają kościołów. Dlaczego? Żeby pokazać swoją odmienność od świata judaistycznego. Pierwsi chrześcijanie to byli ci, którzy przechodzili z judaizmu. I ten początek jest taki, że chrześcijanie nie potrzebują kościoła, żeby sprawować Eucharystii. Nie ma kościoła. Ponieważ Eucharystia i kult Nowego Testamentu dany nam przez Jezusa Chrystusa ma zupełnie inny wymiar. Dobrze pamiętacie wszyscy ten fragment, kiedy Pan Jezus spotyka się z Samarytanką. Często czytany fragment, piękny fragment w Piśmie Świętym, kiedy Pan Jezus siedzi przy studni i prosi Samarytankę, aby dała mu się napić. Samarytanka mówi, jak to ty prosisz mnie, Samarytankę, żebym ci dała się napić? Znamy cały kontekst kulturowy, ale nie o to chodzi. I w tym momencie padają słowa Jezusa, które stają się esencjalne dla całego naszego kultu w Kościele, dla wszystkich sakramentów, dla tego wszystkiego, co się dzieje, a przede wszystkim dla Eucharystii. Jezus mówi, że nadchodzi czas, kiedy czciciele Ojca będą oddawać czy składać kult w duchu i prawdzie. Kult w duchu i prawdzie to jest początek życia Kościoła. Nie związany jeszcze z miejscem, ale właśnie wychodzący. Spróbuję jeszcze do tego wrócić za chwilę. Kult, który wychodzi. Kult Starego Testamentu zamykał się w synagodze. Kult Nowego Testamentu ma dotykać naszego życia. Mimo jednak, że pierwsze wieki chrześcijaństwa, ten sam początek na dobrą sprawę, nie ma kościoła jako świątyni, nie potrzebuje go. Eucharystia sprawowana jest w domach, to jednak wiemy, że od samego początku Kościół nieprzerwanie sprawuje Eucharystię. Od samego początku Kościół zrozumiał, że to jest ten skarb, który musimy podtrzymywać. Choć były różne określenia. Tutaj dla nas najlepszym świadectwem są oczywiście teksty biblijne. W liście do Koryntian w rozdziale 11 spotykamy się ze stwierdzeniem, że to wieczerza Pańska, kiedy mowa o Eucharystii. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza mówi o łamaniu chleba. Tak samo również Dzieje Apostolskie mówią to, co zresztą, tekst, który jest zresztą jak gdyby hasłem tych dni w parafii, że pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Zatem, drodzy siostry i bracia, te definicje, te informacje z Pisma Świętego o Eucharystii, która jest sprawowana zanim jeszcze nie ma kościołów, pokazują nam to, co najważniejsze. Pokazują, że jest sprawowany kult, jest sprawowana Eucharystia w ten sposób, który przekazał nam Jezus Chrystus, ale jednocześnie zostaje powiedziane, że ten kult sprawowany jest we wspólnocie. Nie da się tego rozdzielić. To są dwa skrzydła, które od samego początku towarzyszą od ostatniej wieczerzy. Kult to czyńcie na moją pamiątkę, ale wam to powierzam jako wspólnocie, jako Kościołowi. O tym, że kult sprawowany jest we wspólnocie od samego początku, znowuż informuje nas Pismo Święte i znowuż przytoczę list do Koryntian. Jedno zdanie, nie bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o tych chrześcijan, ale jest dla nas informacją, że gromadzili się. Mianowicie czytamy tam, udzielając w rozdziale 11, udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Schodzą się pierwsi chrześcijanie razem jako Kościół. I to jest, drodzy siostry i bracia, punkt wyjścia w naszym rozumieniu Eucharystii. To łamanie chleba, które ma dokonywać się we wspólnocie. To, co ważne, to spotkanie wspólnoty pierwszych chrześcijan, to łamanie chleba nie jest przypadkowe. Choć nie dokonuje się w Kościele, nie ma dokonywać się byle kiedy. Już o tym mówi nam Pismo Święte, że pierwsi chrześcijanie spotykają się na łamaniu chleba w niedzielę, w dzień zmartwychwstania, w dzień Pański, aby w ten sposób uczcić zmartwychwstanie swojego Pana Jezusa Chrystusa. Eucharystia, drodzy siostry i bracia, jest związana z niedzielą. To jest początek, to jest powód, dla którego Kościół w późniejszych wiekach aż do dzisiaj tak mocno mówi: w niedzielę i święta uczestniczyć w Eucharystii. Nie mogę ja jako chrześcijanin powiedzieć, że jak chodzę na Eucharystię sobie w jakiś dzień, bo ja nie lubię za dużo ludzi, źle się czuję. Ja chodzę w tygodniu, bo w niedzielę mam inne obowiązki. Przecież Eucharystia jest sama, tak samo ważna. Bez wątpienia. Ale Eucharystia jest związana z Dniem Pańskim, z niedzielą. Oczywiście, my jako chrześcijanie rozpoczynamy świętowanie niedzieli już Wigilią, tak jak dzisiaj rozpoczęliśmy już świętowanie świętej Jadwigi Śląskiej, od zmroku. Ale to jest istota. Nie mogę oddzielić od niedzieli. Kościół pierwszych wieków mówi Eucharystii, która jest tylko w niedzielę. Później dochodzą kolejne dni, które uzupełniają, i bardzo dobrze, kiedy ktoś idzie w inne dni tygodnia. Coś wspaniałego. Ale niedziela musi być tym fundamentem. Musi być tym, co najważniejsze. Łamanie chleba ma na celu to, o czym mówi Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Łamanie chleba, czyli Eucharystia, zostały nam po to dane, nie żebyśmy wspominali Jezusa Chrystusa tylko, ale w konkretnym celu. Zostały nam dane, abyśmy stanowili jedno. Dlatego Eucharystia ma być sprawowana we wspólnocie, abyśmy stanowili jedno. To, co na zakończenie Eucharystii powiedział ksiądz proboszcz. Kapłan, prezbiter, biskup przewodniczy Eucharystii. Ale my wszyscy tworzymy Eucharystię, my wszyscy w niej uczestniczymy. I nie można powiedzieć, że ktoś gorzej lub lepiej. My wszyscy tworzymy tą Eucharystię. Twoja i moja obecność są tak samo ważne, bo mamy tworzyć jedność. Jedność poprzez zaangażowanie w liturgię. Oczywiście należy tutaj podkreślić, że aby tworzyć jedność, mamy tutaj różne możliwości. Kościół informuje nas, że tą jedność tworzymy poprzez zaangażowanie naszych talentów w życie wspólnoty. To czytanie, śpiewanie, bycie organistą, bycie ministrantem, bycie zakrystianinem. 1000 funkcji, które są w Kościele, to dawanie swojego daru, aby tworzyć jedność Eucharystii, aby w niej uczestniczyć. Ale Eucharystia jest znacznie szersza, bo obok tych funkcji takich, powiedzmy, jakoś tam zarezerwowanych, aby budować jedność, zaprasza nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na łamanie chleba, aby włączyć się w język liturgii. To jest, droga siostro i bracie, mój sposób budowania jedności eucharystycznej. To jest mój sposób budowania wspólnoty Kościoła, że przychodząc na Eucharystię, siadając w ławce jednej czy drugiej, wchodzę w język liturgii. To znaczy, szanuję to, co przekazał mi Kościół. Liturgia nie jest formą pobożności kogoś z nas. Żadnego, ani najbardziej pobożnego księdza, ani nawet papieża, ani kogokolwiek z wiernych. Liturgia jest naszym wspólnym dobrem, a zatem ja poprzez dostosowanie się do reguł, które obowiązują w czasie liturgii, tworzę, buduję jedność. Ta jedność ma wiele płaszczyzn. Takim jednym z wymiarów tej jedności poprzez zaangażowanie jest wspólne odpowiadanie. Proszę zobaczyć, jak wiele tekstów w czasie mszy świętej jest dialogowanych. My czasami się denerwujemy, zwłaszcza gdzieś młodzi ludzie argumentują, Eucharystia jest nudna, mówimy to, przepraszam, jak papugi, te same teksty odpowiadamy razem. Siostry i bracia, to znak jedności. Na słowa Pan z wami, kiedy my wszyscy odpowiadamy i z Duchem Twoim, my pokazujemy, że tworzymy jedność. Tu nie ma różnicy, jakie mam wykształcenie. Tu nie ma różnicy, jak dobrze mi się żyje. Tu nie ma różnicy, jakim jestem grzesznikiem. Tu jesteśmy tacy sami. To jest esencja Eucharystii. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby być razem. Jesteśmy tacy sami, razem odpowiadamy. Ale ta jedność wyraża się też o paradoksie, przez wspólne słuchanie. Kościół znowuż w czasie Soboru Watykańskiego II przypomniał, że słuchanie w czasie liturgii, w czasie sakramentu, w czasie Eucharystii to nie jest zwykłe słuchanie, ponieważ my znowu tworzymy jedność. Razem słuchamy Słowa Bożego. Razem słuchamy tekstów, które Kościół wypracował. Tworzenie jedności w Eucharystii, we wspólnocie, to nasze zaangażowanie w ciszę. Kiedy są momenty ciszy, to nie jest, że kapłan zapomniał tekstu albo że się zastanawia, co teraz powiedzieć, ale to są momenty, które mają tworzyć wspólnotę. To są te wyjątkowe momenty, kiedy Kościół jest bez słów, bo pokazuje, że tu dokonuje się coś więcej. Jeszcze innym wymiarem takiej jedności są postawy ciała, gesty. To wszystko, co tworzymy w czasie liturgii. Wstajemy, siadamy, klękamy, przyklękamy, skłaniamy się na odpowiednie słowa. Czasami się twierdzimy, jaki to ma sens. A właśnie ma to sens tworzenia jedności. Ale chciałbym, tych wątków można by bardzo wiele poruszyć, ale chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad jeszcze jednym, bardzo ważnym, z którego przyznaję, że chyba sobie bardzo rzadko zdajemy sprawę. Eucharystia. Łamanie chleba, na które zostajemy zaproszeni do uczty. Zostajemy zaproszeni na ucztę. Zostajemy zaproszeni, aby przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa. To w Eucharystii, to w tej części eucharystycznej, która rozpoczyna się od tak zwanego ofiarowania, kiedy śpiewamy pieśń, kiedy przychodzi kapłan do ołtarza i zaczynają się tutaj dziać różne rzeczy, ministranci przynoszą ampułki i tak dalej. Ta część następująca po niej modlitwa eucharystyczna są taką trochę esencją, ponieważ to w tych momentach Kościół kumuluje to wszystko, co działo się w czasie ostatniej wieczerzy. To w tych momentach Kościół, mimo zmieniających się form liturgii, Eucharystii, pokazuje nam to wszystko, co Jezus przekazał, abyśmy czynili. A zatem brał chleb, połamał, dzięki składał, dawał swoim uczniom. Tak samo kielich. To tu znajduje się ta esencja, to co najpiękniejsze, to co najistotniejsze. Oczywiście nie podważając w ogóle pierwszej części, która też tworzy Eucharystię. Ale chciałbym tylko jeszcze zwrócić przez chwilę naszą uwagę na jedną sprawę w czasie tej modlitwy eucharystycznej, w czasie tej uczty ofiarnej. My dobrze wiemy, że takim momentem najważniejszym, kiedy następuje cisza w Kościele w czasie mszy świętej, jest moment, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami, to tak zwany gest epikletyczny, i przywołuje Ducha Świętego, żeby przemienił ciało, chleb w ciało, a wino w krew. Taki moment wyjątkowy. Następnie spoglądamy na uniesioną hostię, spoglądamy na uniesiony kielich. Powiemy, że obecny jest Jezus Chrystus. To prawda, to coś, czego nie da się opisać. Ale musimy sobie uzmysłowić, i myślę, to jest dla nas chyba wszystkich ważne, że tak samo jak kapłan prosi, aby Duch Święty przemienił chleb w ciało, wino w krew, tak samo chwilę później, podczas każdej modlitwy eucharystycznej, dokonuje się epikleza nad nami wszystkimi. Przytoczę słowa z drugiej modlitwy eucharystycznej, jeżeli je teraz znajdę. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Drodzy siostry i bracia, w tym momencie mamy już na ołtarzu Chrystusa, obecnego pod postaciami chleba i wina. Ale kapłan modli się jeszcze, abyśmy my wszyscy się przemienili. Modli się, abyśmy my wszyscy stali się, zabrzmi to trochę teraz może jak herezja, Chrystusami. Żebyśmy wszyscy się przemienili, stając się świętymi. Jest jednak zasadnicza różnica. Chwilę wcześniej to się dokonało. Ten chleb stał się ciałem Chrystusa, wino stało się krwią. Ale ta druga epikleza w modlitwie eucharystycznej, każdej modlitwie eucharystycznej, jest darem dla ciebie, z którym możesz wyjść z Kościoła. Jest tym darem, który masz i możesz realizować w swoim życiu. To jest Eucharystia. Nie tylko nasza obecność tu, nie tylko przyjęcie ciała i krwi Pańskiej. Bo to już od pierwszych wieków chrześcijaństwa mówią ojcowie Kościoła, co to da, że przystąpisz do komunii, jak wyjdziesz i będziesz żył inaczej. To jest ten jeden krok, masz przyjąć ciało Chrystusa. To jest ten dar dla ciebie, bezcenny dar. Ale ten drugi dar to abyś przyjął tego Ducha Świętego, który ma cię przemienić, którym, dzięki któremu masz żyć po chrześcijańsku. Boję się, że się rozgadałem, bo spadł mi zegarek i nie wiem, ile już mówię. Dlatego będę kończył. Drodzy siostry i bracia, wśród bardzo wielu ważnych wątków Eucharystii, łamaniu chleba, tu można by się zatrzymywać i można by nieustannie się nad tym pochylać. Powinniśmy to czynić. Wydaje mi się, że to, co chciałbym, by każdy z nas zabrał, zapamiętał, to, czy uświadomił sobie na nowo, to te dwie rzeczywistości. To, że spotykam się z Chrystusem na Eucharystii, ale po to, żeby budować życie chrześcijańskie tam, gdzie ono jest tak trudne i będzie coraz trudniejsze. Tam, gdzie mój mąż nie chodzi do kościoła, moja żona się na mnie denerwuje. Tam też mam budować kościół. Po to jest Eucharystia. Nie po to, by ją zamknąć w murach, ale po to, by wyjść ją tworzyć, by nią żyć. Kończąc, odwołam się jeszcze raz do tego obrazu, który polecam każdemu, tego ołtarza w Gent, w Belgii. Ołtarza Baranka Jezusa Chrystusa. Uczmy się tak żyć, abyśmy czerpiąc z tego ołtarza, przyjmując Komunię Świętą, czerpiąc Słowo Boże, abyśmy wychodząc z tego kościoła tak żyli, tak próbowali żyć, żebyśmy kiedyś wszyscy mogli dojść do tego ołtarza, do tego baranka, który nas oczekuje, gdzie wszyscy, jest miejsce dla każdego z nas, do tej liturgii, która się nigdy nie skończy, która jest naszą wieczną radością, zaproszeniem, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli święci i abyśmy tam mogli być z Jezusem Chrystusem. Tego wam wszystkim i sobie też życzę.